Chciałbym dziś mówić o tym, jak mocny jest Bóg, a z drugiej strony, jak słabym jest człowiek. Ale tą kolejność możemy odmienić, dlatego że mocny Bóg może objawiać się w swojej mocy w słabym człowieku i może dokonywać swoich wielkich dzieł w naszym życiu, w naszych ciałach, w nas. Choć jesteśmy kruchym naczyniem, to jednak mocny Bóg może przebywać w nas i może dokonywać wielkich, wspaniałych rzeczy. Będę czytał z Ewangelii Mateusza, 8 rozdział. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, znany fragment, który opisuje pewne wydarzenie, które miało miejsce, gdy pewien człowiek, któremu wydawało się, że jest mocny, przychodzi jako słaby do Jezusa. Człowiek, który miał władzę, człowiek, który rządził, człowiek, który miał ludzi pod sobą, człowiek, któremu wydawało się, że jest jednym z potęgi rzymskiej, przychodzi jako słaby, bezradny do Jezusa, aby otrzymać inny rodzaj mocy do swojego życia. I oto czytamy w 8 rozdziale od 5 wiersza. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: czyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I mamy wiersz 13. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Wielki, silny człowiek, setnik, dowódca Legionu Rzymskiego, człowiek, który po ludzku mówiąc miał władzę, był człowiekiem autorytetu, musiał skonfrontować się z sytuacją, wobec której był bezradny, był bezsilny. Miał obok siebie człowieka, który mu służył, jak to było w zwyczaju rzymskim. Ten człowiek był mu bliski, dlatego że nie tylko, wydaje mi się, był jego sługą, ale był jego przyjacielem. Był mu posłuszny, był mu wierny, pomagał mu, stał z nim. Może znali się od lat, może nawet jego rodzice, rodzice setnika, wiedzieli o tym człowieku i mu go zaproponowali. Ale oto pewnego dnia ten człowiek miał jakiś wypadek. Został sparaliżowany. I oto cierpiał bardzo. Nie wiemy, co było uszkodzone. Może kręgosłup, może kręgi były połamane. Nie wiem, może spadł z konia, może przydarzył mu się jakiś inny wypadek, ale był sparaliżowany i bardzo cierpiał. I oto silny człowiek, mający władzę, mający pozycję, setnik Legionu Rzymskiego, jest bezsilny, jest bezradny, jest słaby wobec tej sytuacji. I oto sprawdza się pewien fragment Bożego Słowa, biblijna prawda, która dla nas, chrześcijan, powinna być fundamentem naszego życia. Bo i my jesteśmy ludźmi słabymi. Bo i my jesteśmy bezradni wiele razy wobec różnych sytuacji. Sytuacje nie mają tutaj znaczenia, mogą być różnorakie. Możemy się konfrontować z różnego rodzaju trudnościami i problemami. Ale setnik odkrywa pewną prawdę. prawdę życia, która jest zapisana w Ewangelii Jana 15:5. Pan Jezus powiedział: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, i tu jest ta prawda, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I oto widzimy jedną i drugą stronę. Człowiek dziś stara się być silnym. Człowiek próbuje sobie radzić i układa sobie życie. Planuje, co będzie robił, jak będzie żył. Ale przychodzą sytuacje, przychodzą momenty, w których jesteśmy bezsilni i bezradni, nie wiemy, co zrobić. Przychodzą trudności, dotyka nas choroba, dzieje się coś złego. Oto nagle sypie nam się grunt pod nogami. Nie wiemy, co uczynić, nie wiemy, jak reagować. Ludzie dzisiaj popadają w panikę. Niektórzy rwią sobie włosy z głowy. Czytałem dziś rano, że kolejny bank angielski upadł. Ludzie potracili 50% swoich dochodów. Są bezsilni i bezradni swoich oszczędności, swoich inwestycji, które zainwestowali w akcje tego banku. Wszystko się sypie, wszystko upada. Jest zły obraz tego, co jest przed nami. Jeden z mężów Bożych w Stanach Zjednoczonych pisze o tym na wszystkich swoich stronach bardzo odważnie. Mówi, że to dopiero początek wielkiego krachu narodu amerykańskiego. Nie wiemy, co się stanie za tydzień, dwa, za trzy. Jedyną naszą nadzieją jest Jezus Chrystus i życie z Bogiem. Jedyną naszą nadzieją jest zakorzenić się w Niego i trwać w Jezusie, bo inaczej sami zostaniemy obaleni. I dziś Kościół nie może zapomnieć, że bez Chrystusa nic uczynić nie może, że tylko On jest naszym krzewem winnym, do którego zostaliśmy wszczepieni. Dzisiaj Jezus jest naszą nadzieją. Chciałbym przyjrzeć się setnikowi. Chciałbym pójść z nim kawałek. Tą drogę, którą miał od domu do Jezusa. Przyjrzyjmy się temu. Oto pierwszym krokiem setnika było to, że on zmienił swój kierunek. On skierował się do Kafarnaum, tam, gdzie był Jezus. Oto chodził swoimi drogami. Dokonywał decyzji sam, jako generał, kapitan, jako setnik, dowódca. Oczywiście miał władzę nad sobą, ale także był człowiekiem władzy. A więc szedł swoją drogą, dokonywał swoich decyzji, postępował jak każdy inny człowiek. Wstawał rano, szedł do pracy, czynił to, co czuł, co musiał, co chciał. Ale gdy się zmierzył z sytuacją, w której był bezsilny, zmienił swój kierunek. Zmienił drogę. Zawrócił z tej drogi, po której chodził, i poszedł do Kafarnaum, czytamy w 5 wierszu, tam, gdzie był Jezus. A więc skierował swoje kroki do Jezusa. I to jest pierwsza decyzja, którą ja muszę podjąć, abym znalazł się w odpowiednim miejscu, w prawidłowym miejscu, w miejscu, w którym spotkam się z Panem, gdzie spotkam się z Jezusem. Muszę udać się do mojego Kafarnaum. Muszę mieć spotkanie z Jezusem. I rzekł do Niego: Panie, mój sługa cierpi, jest sparaliżowany, potrzebuje pomocy. Potrzebuję pomocy. Nie dam rady. Jestem bezsilny. Mamy wiele przykładów w Bożym Słowie, które pokazują nam na takie reakcje. Kiedy człowiek wstaje ze swojego miejsca i udaje się, by spotkać się z Jezusem, to jest decyzja naszego życia. Bez tej decyzji będziemy błądzić, będziemy zagubieni, będziemy bezsilni, będziemy obdarci ze wszystkiego. Jezus może nam pomóc. Niewidomy człowiek w Ewangelii Marka 5:27-28, gdy usłyszał, kobieta, która cierpiała na krwotok, gdy usłyszała, że Jezus jest w pobliżu, powiedziała: muszę pójść do Niego. Muszę się z Nim spotkać. Muszę Go dotknąć. nie ma innej nadziei dla mnie. W Ewangelii Marka 10:50 czytamy, że niewidomy człowiek zrzucił swój płaszcz, którym był przyodziany, wstał z miejsca i pobiegł do Jezusa. Jest to decyzja życia. Muszę ją podjąć. Bez tej decyzji nie doświadczę Bożej mocy. Będę się z nią mijał, nie będę jej przeżywał, nie podniesie mnie Bóg z mojego dołu, jedynie wtedy, gdy do Niego przyjdę z otwartym, rozdartym moim sercem, jako zagubiony człowiek, jako człowiek w potrzebie, bezsilny i bezradny w swoim życiu, wtedy Bóg zaczyna działać. Po drugie, setnik uznaje swoją grzeszność. Panie, nie jestem godzien, abyś był u mnie. Nie jestem godzien, abyś był u mnie. Ewangelia Mateusza 8:8 powiada: Panie, jestem po prostu grzeszny. Nie przystoi, abyś Ty święty wchodził pod mój dach. Widzę w tym niesamowitą pokorę. Widzę uniżonego człowieka. Człowieka, który jest świadomy swojego stanu, który nie jest pysznym pyszałkiem, który się wynosi i mówi: nie jestem taki zły, przecież nic takiego nie zrobiłem. Biblia powiada, że Pan pokornym łaskę daje. Biblia mówi, że drogą do Boga jest uniżenie, jest pokora, nie wywyższanie się, że jestem kimś. Prawda jest taka, człowiek jest grzeszny. Człowiek bez Jezusa, bez Boga jest grzesznikiem. Idzie na potępienie. Nieważne, do jakiej religii należy, nieważne, ile lat spędził w jakiejś denominacji, jeśli nie narodził się na nowo, nie przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, jest grzesznikiem, idzie na potępienie. Ba, nawet żyjąc z Jezusem, mamy tendencję do tego, by grzeszyć. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy idealni. Każdy z nas popełnia błędy i ta godność Boża w nas powinna nas prowadzić do pokory i powinniśmy być świadomi tego, że nie jestem doskonały i potrzebuję Bożej łaski. Potrzebuję Bożej pomocy. Pan pokornym łaskę daje. Pycha zawsze idzie przed upadkiem. Nie możemy się wynosić, bo ja jestem, bo ja się nawróciłem, bo mi nic nie grozi, bo ja sobie poradzę. Jestem dalej słabym, bezradnym wiele razy człowiekiem. Gdy przychodzą trudne sytuacje, gdy rodzą się wyzwania, gdy doświadcza mnie choroba, gdy wiele razy sypie się mi grunt pod nogami, muszę uznać ten fakt, że nie jestem kimś, ale jestem uzależniony od Boga i potrzebuję Jego pomocy i bez Niego nic uczynić nie mogę. To jest świadomość. To jest duchowe życie, które musi być we mnie. Panie, ja nie jestem godzien. Jakaś postawa zaskoczył Jezusa. On spodziewał się może od setnika słów pychy. Rzymianie władali światem. To byli pyszni ludzie. Rzymianie zdobywali kraj za krajem. W ich ręku była władza. A oto setnik powiada: nie jestem godzien, abyś wchodził pod mój dach. Rzymianin, rzymski oficer, ale powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Jakieś wyrażenie wiary. Ileż lat on chodził do kościoła? Ile razy przeczytał Biblię? Skądże w jego sercu takie nastawienie, taka determinacja? Myślę, gdy prawidłowo idziemy, prawidłowo poczynamy kroki, coś rodzi się w naszych sercach, coś Bóg zaczyna wkładać w nas. Kiedy setnik przyszedł do Kafarnaum, oto coś Duch Święty zaczął robić w sercu setnika. Kiedy setnik wyznaje, że nie jest godzien, że jest grzeszny, oto nagle Duch Boży zaczyna zstępować na niego i oto nagle rodzi się wiara w jego sercu. Bo wszystko, co jest związane z Bogiem, jesteśmy w stanie otrzymać przez wiarę. Wszystko, co Bóg pragnie nam dać, jest związane z wiarą człowieka, który do Niego przychodzi. Nawet zbawienie. Kto uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie na wieki. Kto uwierzy? Wiara. W Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr, apostoł, głosił Boże Słowo, ludzie byli poruszeni tym Słowem. Ludzie byli dotknięci przesłaniem. Zaczynają wołać, zaczynają pytać. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra, co mamy czynić, mężowie bracia. A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Bo Bóg ma moc rozprawić się z moim grzechem. On ma moc ten grzech zabrać, usunąć, może mi go odpuścić. Jest Boża łaska i zbawienie dla każdego człowieka. Czyż nie było to piękne zjawisko? Jestem ciekawy, co spowodowało taką reakcję. Czy to dobry koncert uwielbienia? Czy to jakiś szczególny program, który miał Piotr, jak zdobyć Jerozolimę dla Jezusa? Nie. Piotr głosił słowo. Piotr głosił słowo w mocy Ducha Świętego. To słowo przenikało serca ludzkie. Piotr był posłuszny Bożemu powołaniu. I dziś potrzebujemy ludzi, którzy z odwagą będą głosić Jego słowo. To słowo zmieni narody. To słowo spowoduje, że ludzie się nawrócą. Wczoraj liderom młodzieżowym w Żorach wspominałem, co jest kluczem do poruszenia w krajach, gdzie jest przebudzenie. A kiedy wychodzi na podium ewangelista Reinhard Bonnke i zaczyna głosić słowo, i zaczyna głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego, i zaczyna nawoływać do pokuty i upamiętania, tysiące ludzi biegnie do przodu, pada na swoje kolana i przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela. Słowo Boże to nasza broń. Słowo Boże to nasz miecz. Słowo Boże zmieni ludzi. Słowo Boże zmieniło setnika. Słowo Boże może zmienić ludzi, którzy żyją wokół nas. Nic innego. Słowo Boże. Apostoł Paweł. Apostoł Paweł nie był wielkim mówcą. Mówiłem o tym w piątek na wykładach. Apostoł Paweł nie był krasomówcą, dynamicznym kasnodzieją. Koryntianie tak naprawdę nie lubili słuchać Pawła. Napisane jest o nim, że tak mówią Koryntianie, wygląd lichy, a mowa do niczego. Ale gdy Paweł przekazywał słowo, były w tym duch i moc, które zmieniało ludzi. Chorzy byli uzdrawiani, zniewoleni byli wypuszczani na wolność. Cuda zaczynały się dziać. Paweł nie miał nawet lidera uwielbienia. Nie miał. Nie miał bendu, który jeździł z nim po krucjatach. Paweł głosił słowo. Możemy mówić, czasy się zmieniły. Tak, możemy tak mówić, ale Chrystus się nie zmienił. Chrystus jest ten sam. Słowo Boże ma tą samą moc. I ludzie potrzebują uzdrowienia, wyzwolenia, uwolnienia z nałogów. Potrzebują być wypuszczeni na wolność. Potrzebują doznać Bożej miłości. Potrzebują doznać Bożego dotknięcia, aby mogli zawołać. Co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? A Bóg umiłował każdego. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, abyśmy mieli życie wieczne. I trzeci krok setnika. Wiara jest kluczem do życia z Bogiem. Wiara. Setnik uwierzył. Pan Jezus powiedział, idź, niech się stanie według wiary Twojej. Powiedział, w całym Izraelu nie znalazłem człowieka z taką wiarą. Wiara. Musimy być ludźmi wiary. Jakub napisał tak, kieruje to słowo do nas. Jest to list Jakuba do nas, do Kościoła. Ale niech prosi z wiarą. Jak mam prosić? Nie ładnie, nie ułożyć sobie piękną modlitwę, aby zagiąć wszystkich, bo jak ja się pomodlę, to szczęki opadną wszystkim. Nie o to chodzi. Mam prosić z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Dlatego czasami jesteśmy tak miotani. Tu i tam. Nic się nie dzieje. Bo jest powątpiewanie. Bo nie prosimy z wiarą. Bez powątpiewania. Jakub dalej pisze odważnie, mocno. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. A więc można od Pana nie otrzymywać. Można nie mieć. Można prosić i nie mieć. Niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Bo jest o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Chwiejny, niestabilny, nie jest w jednym miejscu. To nie jest tak w życiu z Bogiem, jak życie w tym świecie. Dziś mam lepszy dzień, jutro gorszy. Bóg jest ciągle ten sam. Jest ze mną. Prowadzi mnie, chroni, pomaga. Wiara sprawia, że Bóg w niebie zaczyna działać, aby człowiek na ziemi doświadczył Jego mocy. Słaby człowiek na ziemi potrzebuje Boga, potrzebuje Jego pomocy, potrzebuje Jego ingerencji. W Ewangelii Marka 5,36 czytamy: ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Jest trudna sytuacja. Córka zmarła. Przygotowywany jest pogrzeb. Jest płacz i lament. Oto Pan Jezus idzie z Jairem do jego domu. I Pan Jezus kładzie swoją rękę na jego ramieniu i mówi: nie bój się, Jairze. Tylko wierz. Tak go pociesza. Nie mówi: przykro mi, Jairze. Jairze, staraliśmy się, ale nie zdążyliśmy. Współczuję ci. Chodź, przytulę cię i pogłaszczę, aby ci było lepiej. Pan Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz. Czyż nie powinno płynąć takie słowo z tego miejsca? Bracie, siostro, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. W Ewangelii Jana 5,24 znów Pan Jezus powiada: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Wierzy temu, który mnie posłał. Jeśli ja wierzę Jemu, jeśli ufam Jemu, jeśli wierzę mocnemu Bogu, ja, słaby człowiek, zaczynam Jemu wierzyć, jeśli oddaję Mu moje życie i zaczynam Mu ufać, zaczynam mieć tą pewność życia i zwycięstwa, które Bóg daje. Nie musimy się obawiać i bać. Jeden z najwspanialszych fragmentów Biblii na temat wiary to oczywiście List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Nie będziemy go cały czytać, ale tam jest tyle słów, które mówią przez wiarę. Przez wiarę. 11:3. Przez wiarę. 11:4. Przez wiarę. Patrzcie na tekst. Jest wszystko zaznaczone na czerwono. Przez wiarę. 7. Przez wiarę. 8. Przez wiarę. 9. Przez wiarę. Przez wiarę. Wszystko działo się przez wiarę. Tak mówi Biblia. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane. Przez wiarę został zabrany Enoch. Przez wiarę zbudował Noe Arkę. Przez wiarę usłuchał Abraham. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec. Przez wiarę. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia i tak dalej, i tak dalej. Przez wiarę. A wiara coś czyni w nas, w naszych sercach. 11:1 brzmi tak: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzę. Na razie mam to zapisane jako obietnicę od Boga. Pan powiedział, nie człowiek. Bóg powiedział i On to uczyni. I ja jestem o tym przeświadczony. Jestem tego pewny. Mogę być pewny tego, że mam życie wieczne, bo Bóg tak powiedział, że jestem zbawiony, moje grzechy zostały przebaczone. Ja w to wierzę. Idę do nieba. Nieważne, co ludzie mówią, jak mnie widzą, jak mnie określają. Jestem oddanym Bogu człowiekiem. Przyjąłem Go jako mojego Zbawiciela. Jestem wolny, uwolnił mnie z nałogów. Żyję z Panem na co dzień. Nie widzę jeszcze nieba, ale wiem, że ono jest. Wiem, że przygotowuje tam dla mnie Ojciec w niebie dom. ja przez wiarę tam zmierzam. Ja przez wiarę tam idę. Wiem, że Bóg obiecał, że się będzie o mnie troszczył. Powiedział mi, że troszczy się o wróbelki małe, o kwiatki, które rosną. W Ewangelii Mateusza o tym czytamy. Powiedział, że troszczy się o ziemię całą i powiedział mi tak, że o ileż bardziej ty jesteś w oczach Bożych wartościowszy. Masz większą wartość. Ja w to wierzę, że Bóg się o mnie troszczy, że Bóg mnie zaopatruje, że w ręku Bożym jestem. Co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc jest w ręku Pana. Na Nim chcę polegać. Ja wierzę. Gdy przychodzą choroby, nie czuję się zbyt dobrze. Pan Jezus powiedział, że wziął nasze choroby, nasze dolegliwości, nasz ból, nasze cierpienie i poniósł na krzyż, a sińcami i ranami Jego zostaliśmy uzdrowieni. Tak mówi Księga Izajasza proroka, tak mówi Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. I ja muszę w to uwierzyć. I Pan mówi, nie bój się, tylko wierz. Tylko wierz. Tylko wierz, czyżby Bóg przestał czynić cuda? On jest ciągle ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Przez wiarę poznaję, że mam życie wieczne. Przez wiarę wierzę w Boże obietnice. Przez wiarę osiągam to, co Bóg obiecał. Przez wiarę uzdrawiane jest moje ciało. Przez wiarę zbawiana jest moja rodzina. Przez wiarę wychodzę z głoszoną Ewangelią i wierzę, że ludzie będą się nawracać. Przez wiarę, muszę mieć wiarę. Nie mogę wątpić. Kto przychodzi i prosi i wątpi w swoim sercu, jest człowiekiem o rozwojonej duszy. Niech nie mniema, że coś od Boga otrzyma. Muszę Mu uwierzyć całym moim sercem. Oddać Mu całe moje życie. Jedno albo drugie. Nie mogę lawirować. Jedno albo drugie. Albo żyję z Bogiem i dla Boga i Jemu jestem posłuszny. I wtedy dzieją się Boże rzeczy w moim życiu. Słaby człowiek ma Bożą moc. Żyje Bogiem. Przeżywa Boga. Doświadcza Jego obecności. Albo radzę sobie sam. Idę swoją drogą. Robię rzeczy, których robić nie powinienem, bo nie przystoi mi jako na dziecko Boże. Jestem nowym stworzeniem. Przeszedłem z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jestem Jego dzieckiem. Do Niego należę. Zaufałem Mu całym moim sercem. Wtedy zaczynam doświadczać Jego cudów, Jego mocy, Jego życia w sobie. I Pan mówi mi, nie bój się, tylko wierz. Gdy przychodzą trudne chwile, gdy jest ciężko, gdy nie wiem, co zrobić, tak jak słyszeliśmy w pieśniach, gdy jest ból i są łzy, gdy idziemy pod górę, gdy wspinamy się po tych szczeblach doświadczeń, Pan mówi, nie bój się, tylko wierz. Ja jestem z Tobą. Ja Cię nie opuszczę. Ja Cię poprowadzę. Ja Ci pomogę. Jestem Twoim Ojcem. I to jest prawdziwe życie z Bogiem. To jest prawdziwa relacja z Ojcem Niebiańskim. Nie polega na religii, nie polega na tradycji, nie polega na obrzędzie, polega na realnym życiu, na bliskich relacjach, na radości i pokoju, który daje Bóg. Chciejmy pochylić nasze głowy przed Panem. Dziś rano schylmy w modlitwie przed mocnym Bogiem. Nie krępuj się powiedzieć, że jesteś słabym człowiekiem. Pan zawsze honoruje pokorne serce. I Pan da moc, abyś nie musiał polegać, abyś nie musiała polegać na swoich siłach, które tak i tak niczemu nie pomagają. Powiedz, Panie, chcę polegać na Tobie. Mocny Bóg i słaby człowiek. Z tych relacji wychodzi coś wspaniałego. Rodzi się Boże błogosławieństwo na ziemi. Człowiek zaczyna doświadczać Bożej mocy i już nie jest taki sam. Bóg jest żywy i realny. Kocha Ciebie i mnie. Pan Jezus jest pośród nas. Panie, tak pochyliliśmy nasze głowy przed Tobą, aby Ci podziękować za to, kim jesteś. Za to, że jesteś wielkim Bogiem. Że jesteś Bogiem mocnym, potężnym, wielkim w swoim działaniu. Wybacz nam, że czasami tak bardzo ufamy sobie, i tak bardzo siebie wywyższamy, jakbyśmy byli kimś w tym wszechświecie. A tak naprawdę jesteśmy małym ziarenkiem tutaj na ziemi. Dziś jesteśmy, jutro może nas nie być. Ale Panie, w tej świadomości jak setnik, który był człowiekiem władzy, był podległy władzy, ale w swojej bezsilności przyszedł do Jezusa, tak i my dzisiaj pragniemy przyjść do Ciebie, Panie. Z tego miejsca pragnę nawoływać tylko do Ciebie, Panie. Do Ciebie, do Jezusa, do Zbawiciela. Bo Ty jesteś naszym życiem i naszą nadzieją. I Panie, dziś oto jesteśmy przed Tobą. Ludzie, każdy z nas ma swoją potrzebę, ma swoje życie. I w tym naszym życiu ziemskim potrzebujemy Ciebie, mocnego Boga, wspaniałego Zbawiciela. Przyjdź i dotknij naszych serc. Zmieniaj, uzdrawiaj. A przede wszystkim zbaw tych, którzy jeszcze Ciebie nie przyjęli. Dotknij się serc, które potrzebują Jezusa dzisiaj. Aby mogli Ciebie przyjąć świadomie i doświadczyć mocnego Boga w swoim słabym życiu. Pomóż nam się, Panie, przyznać, jak setnik, rzymski dowódca legionu. Pomóż nam, Panie, przyznać się. Pomóż nam, Panie, powiedzieć, potrzebujemy Ciebie. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Jezus.